Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Na zegarze 7.20, to już teraz, drodzy Państwo, zapowiadana rozmowa. Jest z nami profesor Romuald Szeremietiew, ekspert do spraw wojskowości i bezpieczeństwa, wykładowca akademicki, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj rozpoczyna się w Brukseli dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Na marginesie tego szczytu planowane jest podpisanie umowy o bezpieczeństwie między Unią Europejską a Ukrainą. Panie profesorze, jak pańskim zdaniem realne jest przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej? Co to może oznaczać dla Polski w kontekście bezpieczeństwa? Ale też trochę dopytuję o te zagrożenia, bo też sporo głosów krytyki się pojawia, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o wymiar na przykład gospodarczy.
No tak, zawsze nowy członek Unii oznacza, że nie z jednej strony, że on się musi oczywiście dostosować do tych reguł, które obowiązują w Unii, ale z drugiej strony jest też, no pojawia się nowy potencjał, który to potencjał może rodzić różnego rodzaju zagrożenia dla interesów poszczególnych krajów. No my już doświadczamy tego problemu w związku ze zbożem i tymi wszystkimi artykułami rolnymi, które Unia dość lekkomyślnie wpuściła, że rozumiejąc, bo rozumieliśmy to od początku, że Unia, że trzeba Ukrainie pomagać, no ale z drugiej strony powstaje pytanie, czy ofiara, powiedziałbym tak, z naszej strony, polskiej strony, a Polska bardzo zaangażowała się przecież w pomoc Ukrainie, nie przekracza już nasze możliwości, bo nie możemy wiesz, doprowadzić do ruiny na przykład polskiego rolnictwa. Temu rolnictwu, że zagraża nie tylko to, co się dzieje na tych odcinku ukraińsko-unijnym, ale również i to, co Unia chce zafundować Europie sama sobie, więc to znacznie bardziej skomplikowany problem. No więc tak, więc różnego rodzaju problemy się pojawiają, no ale najważniejszy to jest taki, myślę, że żeby można było w ogóle rozpatrywać kwestię członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, to najpierw się musi wojna zakończyć.
Najpierw musi zakończyć się wojna, no to teraz spójrzmy na naszą wschodnią granicę podczas tego szczytu. Polska, ale także Litwa, Łotwa, Estonia, czyli te kraje, które są również w tą przestrzenią geograficzną bardzo zainteresowane, mają zaprezentować no, te założenia tarczy wschód. U nas jest mowa o 10 miliardach złotych i 3 latach. Wojskowi część ekspertów wskazuje, że to jest plan nierealny, że po prostu my po pierwsze ta kwota powinna być dużo większa i Polski nie stać, aby samotnie wzmacniać granice. Jak pan ocenia te założenia tarczy wschód? No te słowa krytyki dotyczące czasu, pieniędzy, no i czy faktycznie to Unia Europejska i państwa Paktu Północnoatlantyckiego powinny tą granicę nam pomóc wzmocnić i pomóc całą tą tarczę wybudować?
Znaczy po pierwsze trzeba sobie uświadomić, że ten pomysł pod tytułem tarcza wschód zgłoszony chyba przez premiera Tuska, jakoś tam rozwijany przez ministra obrony narodowej, jest projektem, który trudno zdefiniować, co to jest. To znaczy, bo są jakby dwa wymiary tego problemu, który mamy na wschodzie. Ten doraźny to jest właśnie ten atak hybrydowy, jak to się mówi, na naszą granicę ze strony białoruskiej. No, a ten drugi to ewentualność konfliktu Europy, a więc i Polski z Rosją. No i jak wiadomo, różnego rodzaju analitycy, eksperci od pewnego czasu wieszczą, że do takiego konfliktu może dojść to bardzo szybko w ciągu 3-5 lat. Więc jeżeli przyjąć, że to chodzi o obronę granicy właśnie, żeby odeprzeć ewentualne zagrożenie ze strony Rosji, no to 3 lata, o których mówią obecnie rządzący, jakoś wpisywałyby się w tę prognozę. Tak? No, ale to jest pytanie, znaczy jak to się rozłoży, jeżeli chodzi o doraźne kwestie, bo mówi się o tym, że trzeba też jakoś uszczelniać te granice, tak, ponieważ no, ci nachodźcy przenikają ciągle przez te granice i tak jakby ich obecnie pojawiało się więcej. Czyli wygląda, że te zabezpieczenia, które lepiej czy gorzej, ale jednak funkcjonowały w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy, teraz jakby już takiej sile nie występują. Tak, no więc, więc no to jest to pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Druga kwestia to jest taka, że nie wiem, czy ten pomysł, który zgłosił Donald Tusk w owej Tarczy Wschodniej, czy można go w jakiś sposób wpisać i w zamiary NATO, no czy też w zamiary Unii Europejskiej, bo też nie wiadomo do kogo to, kto miałby to jakoś w tym partycypować.
No właśnie, a czy nie jest błędem, no bo mieliśmy tę rezolucję w sprawie zmian traktatów. Mamy tam pomysły wspólnej armii, wspólnych zakupów zbrojeniowych, całej tej Unii Obronnej. Czy ten projekt nie powinien być tym projektem sztampowym, nie powinien być już wtedy na agendzie?
Wie pani, no, Unia Europejska ma kłopot, żeby się uporać z czymś takim jak nadmierna migracja ludności z Afryki i z Azji. No, a wybierać się, że powiem, nie wiem, żeby tworzyć jakąś siłę militarną, nie wiem, no, zastąpić NATO. Nie bardzo rozumiem tych wszystkich pomysłów. Ale tutaj wracając jeszcze do tej Tarczy Wschód, tak, bo mówię, bo tutaj w pani pytaniu było to, czy to nie należałoby jakoś z tym ożenić jakichś struktur międzynarodowych, a więc Unia czy NATO, prawda? Otóż, żeby gdziekolwiek tego typu projekt wkładać, to trzeba go mieć. A tymczasem wiemy to z wizytacji, którą zrobili posłowie Prawa i Sprawiedliwości w Ministerstwie Obrony Narodowej. Tam żadnych takich projektów, niczego takiego nie ma. Znaczy pokazano nam na konferencji prasowej Ministerstwa Obrony Narodowej slajdy, tam takie różne zapory i tak dalej, jakby to miało wyglądać. Ale konkretnych planów pod tytułem, że robimy to i to, to i to, i to, i to, że cel tego jest taki i taki, to znaczy, czy celem jest tylko uszczelnienie dalszej granicy, czy celem jest przygotowanie całej infrastruktury, a więc umocnień i tak dalej, żeby ewentualnie atak jakiś rosyjski powstrzymać, tam nic takiego nie ma. A skoro nie ma, to powstaje pytanie, skąd rządzący MON i Tusk, premier Tusk wiedzą, że to będzie kosztować tyle i tyle. Otóż biorąc pod uwagę tylko te odcinki granicy rzeczywiście zagrożonej, to znaczy z Białorusią i z Federacją Rosyjską, bo zdaje się, że oni tam w tych planach zapomnieli, że na północy mamy obwód kaliningradzki, który Rosjanie nazywają brzydko, właśnie tak brzydko kaliningradzki, a to dawny królewiec. Otóż, że tamtego rejonu zaś oni nie uwzględnili, jeżeli idzie o ten Tarczy Wschód. No i teraz kwestia jest taka, mówię, no, jeżeli chodzi tylko o same uszczelnienie granicy, no to pewnie wystarczy z Białorusią uszczelnić, bo raczej nie widać, żeby był jakiś najazd nachodźców ze strony tej królewieckiej. Ale jeżeli rozpatrywać to po stronie militarnym, to jest tam przyzwoity całkiem komponent militarny rosyjski. Są tam środki rakietowe, jest tam bałtycki flot, prawda? A więc jest poważna siła militarna, którą trzeba będzie jakoś powstrzymać, jeżeli by ona została ruszona. Więc, no, więc pytanie, gdzie, czym, jak? No nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania. Ja na to spoglądam, no znaczy widzę, to, że to owszem, PR jakiś, jak to się mówi teraz modnie, jest tu uprawiany. Konkretów w tym nie ma.
A czy usłyszał pan jakieś konkrety w wypowiedzi premiera Donalda Tuska dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego? Pytam o to pana, no bo to też projekt strategiczny, tak. w który też jest ogromnie elementem budowania. Ważne. Tak, okropnie ważny. No i co z tych słów pańskim zdaniem wynika? Co z przyszłością CPK?
No jest oczywiste, że CPK nie będzie. Ja słuchałem konferencji premiera i tej opowieści o tam jakimś Y, który on tam zamierza budować. Przecież Centralny Port Komunikacyjny był pomyślany nie tylko jako duże lotnisko, które przyjmie, może będzie mogło przyjąć również duże ilości wojska i sprzętu, gdyby zaszła taka potrzeba, ale również było miało być skomunikowane z całym krajem. To znaczy, że to, co się zjawi na tym lotnisku, będzie można szybko i skutecznie przetransportować w różne miejsca. Tak? No, więc jeżeli przyjąć za dobrą monetę to, że oni zrobią, mówię o rządzących obecnie, tego Y, to znaczy, że szybkie połączenia Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, no to przepraszam, ale to na tej, na takiej linii, powiedziałbym tak, operowanie wojskiem zdaje się jest no nie bardzo zasadne, dlatego że zagrożenie jest, mówię, z północnego wschodu i ze wschodu. Tak więc jeżeli będziemy przygotowywali się do odparcia jakiejś agresji, no to powiedziałbym, ten sprzęt i ci żołnierze nie będą jechali do Wrocławia.
I my oczywiście będziemy tej sprawie się przyglądać. Dzisiaj porozmawiamy w Poranku Wnet również z Marcinem Horałą, byłym już pełnomocnikiem rządu do spraw CPK.
Współczuję panu ministrowi Horale, bo ja rozumiem, że on musi przeżywać bardzo ciężkie chwile, oglądając to, co zostało zrobione z tym projektem, na którym on tyle czasu poświęcił i pracy. No, współczuję mu bardzo, ale współczuję przede wszystkim Polsce, że traci tak ważną inwestycję w naszą przyszłość. Tak? Inni nam to, zdaje się, już chcą zwędzić, tego typu rozwiązanie, bo tutaj mają powstać, zdaje się, inne huby, za przeproszeniem, w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie będzie się ogniskować właśnie ten transport lotniczy i dostawy cargo, więc no ręce opadają naprawdę. Ja nie wiem, jak można być tak szkodliwym, tak, z punktu widzenia interesu własnego kraju.
O tych tematach będziemy rozmawiać jeszcze w drugiej części Poranka Wnet. Profesor Romuald Szeremietiew, ekspert do spraw wojskowości i bezpieczeństwa, wykładowca akademicki, były minister obrony narodowej. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Ja też dziękuję.
I tak, drodzy Państwo, 7:32, pierwsza godzina Poranka Wnet, a tak naprawdę półmetek już za nami. No to teraz odrobina muzyki. Za kilka chwil moim i Państwa gościem będzie dziennikarz, publicysta do rzeczy Łukasz Warzecha, a skoro o tej muzyce mowa, ja spoglądam na listę, no to może trochę klasyki Johnny Cash.